skargi Stowarzyszenia Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie i Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu.
Szanowni Państwo, skarga Stowarzyszenia Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie i Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Zarząd Dróg Miejskich. Skarga Stowarzyszenia Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie i Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wpłynęła do Rady Miasta dnia 15 czerwca 2016 roku. Przedmiotem skargi jest zarzut zaniedbania i nienależyte wykonanie władzy publicznej przez zarząd poprzez nierozpoznanie wniosku skarżących z dnia 27 kwietnia 2015 roku w formie decyzji administracyjnej, zwlekanie z udzieleniem odpowiedzi na wniosek do 15 czerwca oraz nieudzielenie skarżącym zezwolenia na umieszczenie na płycie fundamentowej pomników znajdujących się na placu Adama Mickiewicza treści patriotyczno-religijnych. W dniu 17 czerwca 2016 roku przewodniczący Rady Miasta Poznania przekazał skargę do zbadania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania, która skargę zbadała na posiedzeniu w dniu 2 września 2016 roku oraz na prośbę skarżących dodatkowo w dniu 23 września 2016 roku. Z analizy skargi oraz materiałów wyjaśniających przedłożonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wynika, że przedmiotowy wniosek skarżących obejmujący żądanie zezwolenia na umieszczenie na płycie fundamentowej pomników znajdujących się na placu Adama Mickiewicza treści patriotyczno-religijnych w dniach od 1 maja do 29 czerwca 2015 roku wpłynął do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Z uwagi na jego niekompletność organ w dniu 6 maja 2015 roku na podstawie artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wezwał skarżących do uzupełnienia wniosku poprzez załączenie opinii zespołu do spraw opiniowania wniosków dotyczących umieszczenia w przestrzeni publicznej tablic pamiątkowych, rzeźb, instalacji plastycznych oraz tzw. mebli miejskich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skarżący nie uzupełnili wniosku we wskazanym terminie, ani po jego upływie, zatem pozostał on bez rozpatrzenia. Szanowni Państwo, taka mała dygresja, przepraszam, tak to wszystko czytam, natomiast skarżącym bardzo zależało na tym, żeby to precyzyjnie było wyjaśnione, w związku z tym stąd te daty, te paragrafy, żeby nie było żadnych wątpliwości, że jesteśmy precyzyjni i że zapoznaliśmy się dogłębnie ze sprawą. Koniec dygresji. Skarżący, nawiązując do pisma zarządu z dnia 6 maja, zwrócili się do prezydenta miasta Poznania o ponowne rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej z urzędu. Następnie pismem z dnia 2 czerwca 2015 roku skarżący, powołując się na ustawę z dnia 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach, poinformował Zarząd Dróg Miejskich o planowanym w dniu 10 czerwca 2015 roku na placu Mickiewicza proteście milczącym. Zapowiedziano rozmieszczenie na ławie fundamentu cokołu tablicy upamiętniającej pomnik wdzięczności Najświętszego Serca Pana Jezusa, plansz o treści religijnej oraz chorągwi i pochodni, jak również dwóch plansz informujących o proteście wyrażającym sprzeciw wobec stanowiska prezydenta miasta Poznania wobec zamiaru ustawienia na przedmiotowym placu figury Jezusa. Pismo zawierało jednocześnie wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie ławy fundamentowej pomnika wdzięczności. Pismem z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarząd Dróg Miejskich wskazał, że do pisma nie dołączono mapy ani szkicu sytuacyjnego oraz poinformował, że nie wyrażono zgody na ustawienie wspomnianych elementów na cokole pomnika wdzięczności, w związku z czym wniosek nie mógł zostać rozstrzygnięty pozytywnie. W dniu 12 czerwca 2015 roku skarżący uzupełnili braki pisma oraz poinformowali o kolejnym proteście milczącym planowanym na dni 28 i 29 czerwca 2015 roku. W odpowiedzi pismem z dnia 15 czerwca 2015 roku Zarząd Dróg Miejskich poinformował skarżących, że w dniu 28 czerwca 2015 roku w związku z planowanymi obchodami 59. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56 organizowanymi przez miasto nie wyraża zgody na zajęcie płyty placu Adama Mickiewicza. Ponadto poinformował skarżących, że z uwagi na brak zgody na ustawienie na cokole pomnika wdzięczności wniosek o umieszczenie opisanych obiektów w spornym miejscu nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. W następstwie przedmiotowej informacji skarżący pismem dnia 7 lipca 2015 roku złożyli odwołanie od decyzji Zarządu Dróg Miejskich do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zarząd Dróg Miejskich, przekazując sprawę kolegium, wskazał, że wydanie decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie nie było możliwe, ponieważ plac Adama Mickiewicza nie został zaliczony do kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stanowiąc drogę wewnętrzną. Do dróg wewnętrznych natomiast zastosowanie znajdują nie przepisy administracyjne, a przepisy kodeksu cywilnego. Wskazał, że w rozstrzygnięciach dotyczących wniosków o zajęcie nieruchomości niebędących drogami publicznymi nie ma podstaw prawnych do zastosowania przepisów o drogach publicznych, a tym samym do wydawania zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej. Wyjaśnił, że w takich przypadkach zgoda może być wyrażona jedynie w formie pisma lub umowy cywilnoprawnej. Analiza materiału zgromadzonego w sprawie prowadzi do wniosku, że pierwotny wniosek skarżących został przez zarząd prawidłowo pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak jego uzupełnienia we wskazanym terminie. Pismo Zarządu Dróg Miejskich z dnia 15 czerwca 2015 roku stanowi natomiast odpowiedź na kolejne wystąpienie skarżących z dnia 2 czerwca 2015 roku, uzupełnione w dniu 12 czerwca, a dotyczące jedynie zajęcia miejsca na cokole pomnika w dniach 28 i 29 czerwca 2015 roku. Zarzut nieudzielenia przez jednostkę odpowiedzi na wniosek skarżących z dnia 27 kwietnia, celowe zwlekanie zarządu do 15 czerwca, jak i niekompletność odpowiedzi z dnia 15 czerwca nie znajduje zatem potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy. Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowego sformułowania spornego pisma zarządu z dnia 15 czerwca poprzez niezachowanie formy decyzji administracyjnej, należy zwrócić uwagę na treść zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z artykułem 40 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w artykule 22 ust. 2 punkt 2a lub 2c. Należy jednak podkreślić, że w sprawach wniosków o udostępnienie nieruchomości niebędących zaliczonymi do kategorii dróg publicznych, a taką nieruchomością jest jako droga wewnętrzna Plac Adama Mickiewicza, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o drogach publicznych, a zatem nie ma podstaw do rozstrzygnięcia wniosku w drodze decyzji administracyjnej. W takich przypadkach udostępnienie nieruchomości uzależnione jest od woli właściciela nieruchomości, wyrażonej bądź w formie zawartej z wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej, zwykłego pisma informującego o woli właściciela, bądź nawet jego milczenia. W niniejszej sprawie, na podstawie zarządzenia nr 311/2005/P, prezydent miasta Poznania z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia jednostkom miejskim nieruchomości będących w zasobie miasta Poznania, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania powierzył Zarządowi Dróg Miejskich nieruchomości będące własnością miasta Poznania położone przy ulicy Wieniawskiego, Święty Marcin, Alei Niepodległości. Należy zatem podkreślić, że Zarząd Dróg Miejskich, wykonując swe działania, w tym kierując do skarżącego pismo z dnia 15 czerwca 2015 roku, działał w imieniu właściciela spornej nieruchomości, nie przekraczając swych uprawnień, ani nie dopuszczając do nieprawidłowości. W świetle powyższego komisja przyjęła, że zarzuty skargi nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym, a tym samym skargę należy uznać za bezzasadną. Zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Michał Boruczkowski. W imieniu klubu PiS.
Szanowni Państwo, ja nie mam przygotowanego wystąpienia jak pan radny Solanowski, zdaniem zdania, ale chciałbym Państwu krótko opowiedzieć o tej sprawie, jak ona wygląda w rzeczywistości, jaki jest stan prawny w rzeczywistości. Otóż 27 kwietnia 2005 roku Komitet w Obronie Praw Ludzi Wierzących oraz Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie złożył wniosek do ZDM-u o zezwolenie na umieszczenie na placu Adama Mickiewicza chorągwi i napisów o treści patriotyczno-religijnej. I miał to dotyczyć terminów 1, 2, 3, 8, 17, 24 maja oraz 4 do 12, 28 i 29 czerwca. I 6 maja Zarząd Dróg Miejskich wystosował do wnioskodawców pismo z żądaniem uzupełnienia tego wniosku o opinię zespołu do spraw opiniowania wniosków dotyczących umieszczenia w przestrzeni publicznej tablic pamiątkowych, rzeźb, instalacji plastycznych oraz tzw. mebli miejskich. Jest to pismo Zarządu Dróg Miejskich z 6 maja. Ten zespół do spraw opiniowania wniosków od pół roku już nie istniał. On został uchylony zarządzeniem prezydenta z dnia 3 grudnia i na jego miejsce został powołany zespół do spraw ładu przestrzennego. I w zasadzie, natomiast to, że Zarząd Dróg Miejskich tak określił żądanie uzupełnienia, to już w zasadzie dyskwalifikuje konieczność uzupełnienia przez obywateli pisma, bo o ile nasze prawodawstwo na władzy publicznej stawia dość wysokie rygory, jeśli chodzi o precyzję żądań wobec obywateli, to też odwrotnie, jeśli chodzi o działalność obywateli, jest bardziej spolegliwy. No jest to pewien dorobek kilku wieków nowożytnej demokracji i państwa prawa. Natomiast nawet powiedzmy, że pójdźmy jednak bądźmy tak liberalni dla Zarządu Dróg Miejskich i uznajmy, że chodziło to o nie opinię tego zespołu, który już nie istniał, ale o opinię zespołu do spraw ładu przestrzennego i estetyki, który został powołany zarządzeniem prezydenta z 3 grudnia 2014 roku, to paragraf 2 ustęp 1 mówi, co należy do zadań tego zespołu. Otóż należy określenie merytorycznych kryteriów i zasad umiejscowienia elementów małej architektury i mebli miejskich. Ja przypominam, że wniosek dotyczył chorągwi i napisów o treści religijno-patriotycznych, czyli to nie jest mała architektura, to nie są meble miejskie, w tym również tablic pamiątkowych, to nie są tablic pamiątkowe, rzeźb, to nie są rzeźby, instalacji plastycznych, to również nie są żadne instalacje o charakterze jakimś plastyczno-artystycznym i reklam, reklamy to tym bardziej nie są. Także w zakresie merytorycznym tego zespołu nie leżą kwestie, które chcieli umieścić na placu Adama Mickiewicza wnioskodawcy, także żądanie opinii tego typu zespołu było zupełnie bezprawne. To już jest oczywiście pierwsze dość jasne uchybienie. Drugie uchybienie polega na przewlekłości postępowania. Otóż pismem kolejnym z 8 czerwca 2015 roku, czyli półtora miesiąca po złożeniu wniosku, Zarząd Dróg Miejskich wskazał, że do pisma nie dołączono mapy ani szkicu sytuacyjnego. I 2-4 dni później wnioskodawcy uzupełnili to. Natomiast tak jak mówię, ponieważ to miało miejsce półtora miesiąca od wniesienia wniosku, kolejne uchybienie prezydenta polegało tutaj na przewleczeniu postępowania. Ostatecznie w piśmie z 15 czerwca Zarząd Dróg Miejskich odmówił zarówno ustawienia tych instalacji w dniu 28, jak i 29 czerwca, wskazując, że 28 odbywają się uroczystości. To już są te dwa pierwsze uchybienia. Natomiast jest jeszcze jedno takie główne uchybienie, tylko że zanim do niego przejdę, chcę powiedzieć jeszcze, jakie padały argumenty tutaj prawne na komisji. Otóż na komisji było twierdzone coś takiego, które się odbyło w zeszły piątek, że skarga dotyczy niewydania decyzji administracyjnej, która tutaj w tym stanie faktycznym, że ona nie ma podstaw, by ją wydać, dlatego że praca Adama Mickiewicza nie jest drogą publiczną. I co do tego tutaj my też nie mamy uwag. Praca Adama Mickiewicza nie jest drogą publiczną, nie ma tu podstaw do wydania decyzji administracyjnej. Natomiast były właśnie podnoszone argumenty prawne, że ponieważ wnioskodawcy źle określili ten przedmiot skargi pod względem tych zarzutów prawnych, ta skarga jest nieskuteczna. Kontrargumentowaliśmy na komisji, natomiast nasza kontrargumentacja nie znalazła posłuchu. Ja chciałbym Państwu jeszcze tutaj troszkę by wzmocnić tę argumentację, którą przedstawiliśmy w piątek. Chciałem tu Państwu jeszcze trochę wskazać orzecznictwa i dorobku doktryny. Zacznijmy od tego, że postępowanie skargowe ma charakter postępowania administracyjnego, tyle że uproszczonego. Jak piszą Państwo Emiaśkowska i Jawrubel w komentarzu aktualizowanym do kodeksu postępowania administracyjnego wydaniem Wolters-Kluwer-Lex, na jego administracyjny charakter wskazuje zarówno umieszczenie w kodeksie postępowania administracyjnego, jak i charakter organów i przedmiot skargi. Uproszczenie polega natomiast na braku stron oraz mniej sformalizowanym toku postępowania, brak jest tu toku instancji i środków zaskarżenia, a także na zastąpieniu rozstrzygnięć zawiadomieniami. I to jest koniec cytatu. I też analogicznie, także ograniczenie ono jest tylko częściowe, tak, w porównaniu z tym klasycznym postępowaniem administracyjnym. I analogicznie też twierdzi Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 lutego 2011 roku, sygnatura 1 OSK 196/11, że postępowanie w sprawie skarg powszechnych ma cechy samodzielnego, jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego uproszczonego i kończy się czynnością materialno-techniczną określoną w artykule 238 paragraf 1 KPA, informującą stronę o sposobie załatwienia skargi. Po części wynika to z tego, i to jest koniec cytatu, po części wynika to z tego, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 grudnia 1998 roku o sygnaturze 3SA 1636/97 i analogicznie ta sama treść możemy odnaleźć w postanowieniu NSA z dnia 8 maja 2009 roku o sygnaturze 2 OSK 689/09 i to jest cytat, skarga, o której mowa w artykule 227 KPA jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki. I to jest koniec statutu, tak? Czyli to jest to, o czym mówiliśmy na komisji, że nie ma wymogów formalnych co do treści tej skargi. Jest ona odformalizowanym środkiem obrony i odpowiada to faktowi, że w prawie administracyjnym istnieje ogólna zasada odformalizowania postępowania administracyjnego. I tu znowu cytat. Zasadniczo bowiem w całym tym postępowaniu strona nie musi znać prawa, nie musi prawidłowo nazywać składanych przez siebie pism. Organ kwalifikuje natomiast według treści. I to znowu jest pani Jaśkowska i wróbel z komentarza. Dlatego też w ramach postępowania skargowego można wyróżnić czynności przygotowawcze. I tu kolejny cytat. Polegające na kwalifikacji pisma, zbieraniu wyjaśnień, zasięganiu opinii. Pomocniczo stosuje się tu zasadę prawdy obiektywnej z artykułu 7 i wypływający z niej nakaz dokładnego wyjaśnienia sprawy. Ja sam ten artykuł, wskazując na jego pomocniczy charakter, cytowałem Państwu w piątek na komisji. Brzmi dokładnie ten artykuł 7 KPA w sposób następujący. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Także znowu Rada Miasta, otrzymując skargę, musi ją wszechstronnie rozpatrzyć. Tak, czy to Rada Miasta powinna dokonać wszelkich czynności w tym celem zbadania stanu faktycznego i określenia, czy poprzez określone zachowanie faktyczne prezydent miasta Poznania nie naruszył w jakiś sposób praworządności. I ta wszechstronność również nie tyle może, a nawet powinna wykraczać poza zarzuty prawne postawione w skardze, albowiem też jak wskazują Giełaszczyca, C. Marzysz i A. Matan w komentarzu tom drugi do KPA, wydanie trzecie, przy ocenie skierowanego do organu pisma należy badać jego treść, a nie kierować jego formą zewnętrzną. I skutek tego jest taki, że, i znowu cytat, osoba wnosząca pisma nie ma obowiązku wykazania się znajomością prawa, wiadomościami z zakresu działania organów administracji publicznej lub organizacji społecznych. Ciężar kwalifikacji prawnej pisma spoczywa zawsze na jego adresacie. I tu jest z kolei komentarz autorstwa panów profesorów Adamiaka i Borkowskiego do KPA. Tak więc oddalenie skargi, uznanie jej za bezzasadną może mieć miejsce tylko wtedy, gdy, kolejny jeszcze komentarz, cytat, przepraszam, jeśli podany w niej stan faktyczny sprawy nie odpowiada rzeczywistości, albo jeśli skarżący błędnie ocenił stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Jest to książka Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi autorstwa panów Chruścielewskiego i Tarno, tak? Czyli oznacza to, że oddalenie następuje ze względu na wadliwy stan faktyczny, czyli taki, który się w ogóle nie kwalifikuje w przepisów prawa pod uznanie skargi zasadną, czyli że dany stan faktyczny nie implikuje bezprawności błędnego działania organu. Także natomiast, ale tak naprawdę chciałem Państwu powiedzieć, że w zasadzie to, o czym teraz powiedziałem, nie ma znaczenia tutaj, dlatego że tutaj stan relacyjny sprawy był przedstawiony w sposób błędny na samej komisji. Dlatego, że ja przeczytam Państwu, ja wtedy jeszcze nie miałem tego materiału. Otóż wnioskodawcy złożyli odwołanie od decyzji Zarządu Dróg Miejskich i to miało być odwołanie od decyzji administracyjnej, które jak tutaj wiemy nie było podstaw, natomiast na samym końcu oni piszą w sposób następujący. Z ostrożności strona wnioskuje, by w przypadku, gdyby organ uznał, iż w przedmiotowej sprawie organ pierwszej instancji słusznie nie wydał decyzji w rozumieniu KPA, gdyż nie było ku temu podstaw prawnych, niniejsze odwołanie potraktować należy jako skargę w trybie 227 KPA składaną ze względu na zaniedbania i nienależyte wykonanie władzy publicznej przez organ. Jest to dokładnie napisane drukiem, tłustym drukiem. Także ten zakres, zarzut prawny jak najbardziej odpowiada treści KPA i samej skargi. Także zarzut został, nie tylko stan faktyczny kwalifikuje się na uznanie skargi za zasadną, ale też sam zarzut prawny został sformułowany prawidłowo. I to jest, i teraz wracając jeszcze do ostatniego zarzutu, bo mówiliśmy, że Zarząd Dróg Miejskich bezpodstawnie żądał opinii zespołu, że też w sposób przewlekły prowadził postępowanie. Dodatkowo jest tak, o czym też już było wspomniane na komisji, że prezydent, o ile prezydent dysponuje mieniem miejskim, w tym dysponuje w imieniu tutaj wspólnoty samorządowej placem Adama Mickiewicza, nie może tego robić w sposób dowolny, lecz działając w interesie publicznym, w tym biorąc pod uwagę zasady konstytucyjne. No i w mojej ocenie tutaj no 6 można przypisać tutaj w zasadzie złamanie panu prezydentowi sześć artykułów Konstytucji. Artykuł drugi, który mówi, że RP jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Siódmym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ósmym, ustęp 2, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Artykuł 32, ustęp 1, to jest najważniejszy z przepisów tutaj, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. To jest no, ten główny artykuł złamany przez prezydenta. Artykuł 37 ustęp 1, że kto znajduje się pod władzą RP korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Jeszcze artykuł 53, który już nie będę przytaczał, dotyczący możliwości propagowania, uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi swoich przekonań religijnych, bo też te treści miały charakter patriotyczno-religijny. Także proszę Państwa, jest tak, że tutaj pan prezydent protestuje na marszach KOD-u, dlatego że rzekomo w jego ocenie aktualny rząd łamie konstytucję, natomiast samemu w swoim subiektywnej praktyce dopuszcza się złamania tych przepisów konstytucji. No z tego też względu całą tą skargę należy uznać za zasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Libiński.
Dziękuję bardzo. Ja się odniosę tylko do jednej części wypowiedzi pana radnego Boruczkowskiego. Gdyby komisja stwierdziła, że pismo skarżących nie nosi znamion skargi, to wtedy argumentacja pana radnego o tym ostatnim paragrafie pisma skarżących, który przekształca odwołanie w skargę, miałaby sens. Natomiast komisja uznała, że pismo posiada znamiona skargi, w związku z czym zakwalifikowało je do dalszego procedowania. I po prostu komisja uznała, że ta skarga jest bezzasadna. Natomiast co do samego faktu, że skarga jest skargą, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, więc przejdziemy. Pan radny Michał Boruczkowski.
To nie podlegało wątpliwości, natomiast Państwo stwierdziliście, że skarga dotyczy czegoś innego i w zakresie, w którym ona jest sformułowana, ona jest bezzasadna, tak? Dlatego, że uważaliście, że meritum skargi to jest kwestia tego, że nie została wydana decyzja administracyjna, a tak nie jest. Meritum skargi, zgodnie z pismem wnioskodawców, była skarga składana ze względu na zaniedbania i nienależyte wykonanie władzy publicznej przez organ. Jest to czarno na białym napisane w piśmie wnioskodawców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przejdziemy do opiniowania projektu uchwały PU 653 /16 w sprawie skargi Stowarzyszenia Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie i Komitetu w Obronie Praw